Przed mikrofonem Izabela Samamacha, to już 60. odcinek audycji Zmieniaj Świat. Dzisiaj moją gościnią jest Justyna Traczyk, autoryzowana nauczycielka asztanga jogi, facilitatorka jogi somatycznej i praktyki Trauma Informed, a także twórczyni inicjatywy Movement for Change. Nagrywamy w przestrzeniach festiwalu Dowód nad rzeką Krutynią. I porozmawiamy o tym, jak odzyskać poczucie bezpieczeństwa w ciele, dlaczego ekologia ma głęboki związek z naszą wewnętrzną równowagą i jak małe, codzienne kroki mogą zmieniać świat wokół nas. Justyno, dzień dobry.
Cześć.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o zmianach, które też dotyczą nas samych. Od powrotu do ciała, uważności i czułości, bo to przekłada się na to, jak dbamy o nasze otoczenie i planetę. I właśnie chciałam o te początki zapytać ciebie, jak to było z twoją drogą do własnego ciała? Jaką rolę w tej drodze odegrała joga? Bo ta droga sięga 2006 roku i jest drogą regularną. Ale żeby to się działo, ta droga prowadzi aż do Indii.
Tak, dokładnie. Miałam to szczęście, że bardzo szybko, kiedy poznałam praktykę, to jakoś życie ułożyło się tak i chyba byłam na tyle młoda i spontaniczna, że po prostu od razu poleciałam do Indii, żeby tam zgłębiać u źródła, o czym jest ta metoda, jaka jest jej cała taka otoczka i głębia. I rzeczywiście to mnie bardzo pochłonęło i zachwyciło na tyle, że od tego czasu regularnie tam wracam.
Czy trzeba właśnie być w tamtym świecie? Trzeba podróżować? Czego nie da się wyczytać z podręczników?
Doświadczenia. Takiego doświadczenia, wiesz, ucieleśnionego. Natomiast ja ucząc tutaj w kontekście Europy i Polski, staram się jak najwięcej z tego przenosić. Z tego, co rzeczywiście jest takie autentyczne, co jest wciąż zakorzenione mocno w myśli indyjskiej, bo myślę, że to jest taki ważny aspekt dzielenia się praktyką, żeby zachowywać jej taką prawdę. Żeby nie zmieniać wszystkiego na taką zachodnią myśl. Oczywiście praktyka ewoluuje, my wiemy coraz więcej, stąd też na przykład wspomniane już przez ciebie podejście Trauma Informed jest teraz bardzo istotne, ale to szerzenie, dzielenie się praktyką w duchu takiej dekolonizacji, czyli oddawaniu pierwszeństwa i takiego właściwego szacunku miejscu, z którego ona pochodzi, jest dla mnie bardzo istotne. I myślę, że ucząc w taki sposób i ucząc się od nauczycieli, którzy mają to doświadczenie, jesteśmy w stanie taką praktykę bardzo i głęboką i zakorzenioną w tradycji ułożyć sobie nawet nie podróżując do Indii. Ale super, jeśli na naszej drodze znajdzie się ktoś, kto tam był rzeczywiście.
Chciałam jeszcze wrócić do tego, że ty sama opowiadając o swojej drodze, mówisz często o tym, jak wygląda twoja ścieżka, jeśli chodzi o zdrowie, bo przez wiele lat zmagałaś się z zaburzeniami odżywiania i towarzyszyły ci zaburzenia postrzegania własnego ciała. W jaki sposób właśnie joga somatyczna oraz bliskość natury stały się dla ciebie narzędziami terapeutycznymi i pomogły ci odbudować tę relację na nowo?
W ogóle mój pierwszy kontakt z praktyką był taki, to co mnie tak zatrzymało i utwierdziło od razu automatycznie w takim przekonaniu, że to jest coś, co zatrzymam na całe życie, to był taki stan głębokiego spokoju, którego ja w życiu nigdy wcześniej nie zaznałam. W moim dzieciństwie zawsze było dużo niepokoju, dużo strachu, dużo lęku, co w konsekwencji przyczyniło się do rozwinięcia zaburzeń odżywiania i ten moment na macie, pierwsza zupełnie praktyka, była czymś, co mnie po prostu oczarowało, bo nagle poczułam, że i ciało może być moim sprzymierzeńcem i że ten głęboki spokój i taka łagodność wewnątrz jest czymś dostępnym. Ja tego wcześniej po prostu zupełnie nie znałam.
Czyli otworzyłaś się na nowe i poczułaś, że to jest dla ciebie?
Wiesz, ja się w ogóle świadomie otworzyłam. Ja nawet nie sądzę, że szukałam czegoś nowego, jakby to po prostu się wydarzyło.
Przyszło do ciebie, tak, w odpowiednim momencie.
Dokładnie.
W opisie twojej filozofii powtarza się piękne zdanie, że nasze ciało i natura są dla nas wyjątkowym domem. Jak w codziennym pośpiechu uczyć się i odnosić do swojego ciała z szacunkiem i czułością, zamiast stawiać wobec niego kolejne wymagania? Ty już wspomniałaś o tym, że ten spokój właśnie jest takim kluczem do tego, żeby odzyskać siebie czy porozumieć się ze sobą. Jak to właśnie zrobić i odzyskać we współczesnym świecie?
Im więcej mamy takich praktyk, które sprowadzają nas z takiego prawdziwego, autentycznego, prostego życia, tym bardziej jesteśmy, myślę, w tym osadzeni, osadzone. I w przypadku praktyki jogi to sprowadzenie całej naszej uważności do czegoś tak podstawowego jak oddech, a jednocześnie czegoś zupełnie niewidzialnego z zewnątrz, jest czymś, co zaczyna budować i kształtować naszą taką relację innej uważności i na siebie, i na świat wokół. Kiedy coś tak subtelnego zaczyna nas zajmować, kiedy jesteśmy w stanie trwać w takim, w czasie praktyki, obserwacji oddechu, spokojnego ruchu przez godzinę, czy nawet mniej, pół godziny, czy nawet 5 minut po prostu, kiedy jest to stan, który my z regularnością odczuwamy, to bardzo prawdopodobne staje się to, że my na świat zewnętrzny zaczynamy też spoglądać inaczej, że tą taką wrażliwość na siebie, łagodność zaczynamy też kultywować w relacji ze światem. I właśnie ta wspomniana relacja z oddechem, myślę, że może być czymś, co w taki piękny, łagodny sposób pokazuje nam, jak wiele zachwytu można dostrzegać w otaczającym nas świecie.
Właśnie pięknie wyszło słońce nad rzeką, pomiędzy drzewami promienie nas czule dotykają. Niby oddech to taka prosta rzecz. Właściwie bez oddechu nie możemy funkcjonować. Ten oddech jest kluczowy dla naszego życia. Pierwsze zachłyśnięcie już przy narodzinach. No i teraz jak takiemu zabieganemu człowiekowi powiedzieć, że chodzi w tym wszystkim o oddech, to czy on taki na pierwsze to hasło to rozumie? Czy on wie, co trzeba zrobić z tym oddechem? Czy trzeba mieć jakąś samoświadomość, czy jakąś świadomością się wygazać, żeby zacząć? Jak dotrzeć do takiego przeciętnego Kowalskiego, który sobie tego nie uświadamia w tym momencie, tu i teraz?
No ja mam takie marzenie, żeby docierać do nich już w szkole podstawowej, że w idealnym świecie uczono by nas w szkołach, jak się właściwie poprawnie oddycha, bo niestety na przestrzeni życia, rodząc się, oddychamy jak najbardziej naturalnie i idealnie, nie? A na przestrzeni życia przede wszystkim stres i stymulowanie wszystkimi bodźcami z zewnątrz sprawia, że nasz oddech się trochę gubi, zmienia, skraca i zaciska, więc rzeczywiście potrzeba tego przypominania już w dorosłym życiu wielu osobom, jak właściwie poprawnie i tak wspierająco dla naszego układu nerwowego powinniśmy oddychać. Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli już ktoś trafi na praktykę i dostaje takie proste wskazówki, za którymi podąża, to naprawdę bardzo szybko czuję tą różnicę i to nie jest coś, co wymaga wielkiego wysiłku, to nie jest coś, co jest jakieś niedostępne do zrobienia. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz, tak jak powiedziałaś, zupełnie naturalna, wyznaczająca rytm, czas naszego życia. I myślę, że potem to jest kwestia tylko tego, żeby to w sobie utrwalać, bo żadna informacja nie będzie w naszym ciele trwała, dopóki się nie stanie takim naturalnym, spokojnym nawykiem.
A jak ktoś nie trafi na praktykę?
No nie mam recepty, chyba musi być praktyka po prostu. Oczywiście wiemy już więcej i fizjoterapeuci, i osteopaci, i osoby zajmujące się ruchem prowadzą już w tym duchu świadomego oddechu swoje praktyki, swoje terapie, więc nadzieja też w tym, ale myślę, że nasza odpowiedzialność i to jest coś, co praktyka jogi też bardzo rozwija w nas samych, jest też w tym, żeby znaleźć dla siebie obszary, gdzie możemy poczuć więcej ulgi, gdzie nasze życie może być bardziej świadome, gdzie nasz dobrostan może być bardziej zaopiekowany. Więc jeżeli nie trafi na praktykę jogi, no to myślę, żeby nie poprzestawać w poszukiwaniach tego, co dla siebie jest dobre i wspierające.